Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The House of Morgan Ron Chernowa to obszerna książka historyczna i biografia instytucjonalna, opublikowana po raz pierwszy w 1990 roku. Autor śledzi dzieje czterech pokoleń związanych z Imperium Yeppi. Morgan, od londyńskich korzeni firmy George'a Peabody'ego i Juniusa Spencera Morgana, po kryzys giełdowy z 1987 roku. Nie jest to jednak zwykła kronika rodzinna. Chernow wykorzystuje losy banku, jego partnerów i następców, aby wyjaśnić powstanie nowoczesnych finansów amerykańskich oraz ich ścisłe związki z przemysłem, rządem i polityką międzynarodową. Książka pokazuje, jak prywatny bank zdobywał wpływy dzięki reputacji, informacjom, sieci kontaktów i zdolności działania podczas paniki. Równocześnie bada ciemniejszą stronę tej potęgi, w tym koncentrację kontroli nad przedsiębiorstwami, elitaryzm oraz napięcia etyczne. Chernow łączy historię gospodarczą z portretami ludzi kierujących firmą, dzięki czemu skomplikowane mechanizmy bankowości stają się częścią szerokiej opowieści o amerykańskim kapitalizmie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od londyńskiego domu kupieckiego do transatlantyckiej wiarygodności kredytowej, początek historii nie leży na Wall Street, lecz w XIX-wiecznym Londynie, który był centrum światowych finansów. Chernow pokazuje znaczenie George'a Peabody'ego, amerykańskiego kupca działającego w Wielkiej Brytanii, a następnie Juniusa Spencera Morgana, jego wspólnika i sukcesora. Drbiąc w tym okresie, Stany Zjednoczone nie uchodziły jeszcze za bezdyskusyjnie wiarygodnego dłużnika. Problemy finansowe poszczególnych stanów, w tym niewypłacalności z lat 40. XIX wieku, obciążały reputację amerykańskich papierów wartościowych w Europie. Firma Peabody'ego, a później Morganów, zarabiała więc nie tylko na pośrednictwie, lecz także na odbudowywaniu zaufania do amerykańskiego kredytu. To ważny punkt wyjścia do całej książki. Chernow wyjaśnia, że w bankowości reputacja jest formą kapitału, który można długo budować i szybko utracić. Transatlantyki powiązania dawały Morganom dostęp do europejskich inwestorów, wiedzy oraz standardów ostrożności finansowej. Pozwalały też kierować kapitał do rozwijającej się gospodarki amerykańskiej. Autor nie przedstawia tej pozycji jako rezultatu samego rodzinnego nazwiska. Podkreśla rolę dyscypliny, osobistych relacji i konsekwentnego wywiązywania się z zobowiązań. W ten sposób książka ukazuje, że globalizacja finansów istniała na długo przed współczesnymi rynkami elektronicznymi, a jej podstawą były zaufanie i komunikacja między Londynem a Nowym Jorkiem. Po drugie, J.P. Morgan i prywatne zarządzanie paniką finansową przed powstaniem Fedu. Centralną postacią pierwszej części książki jest John Pierpont Morgan, który odziedziczył międzynarodową pozycję firmy, lecz nadał jej bezprecedensową skalę Ameryce. Chernow opisuje go jako bankiera o ogromnym autorytecie, zdolnego skłaniać konkurentów, przemysłowców i polityków do wspólnego działania. Najwyraźniej widać to w czasie kryzysów, zwłaszcza paniki z 1907 roku. Stany Zjednoczone nie miały wtedy banku centralnego zdolnego zapewnić płynność całemu systemowi. W tej luce Morgan organizował spotkania bankierów, oceniał wypłacalność instytucji i pomagał mobilizować kapitał tam, gdzie groziło załamanie zaufania. Książka tłumaczy, dlaczego taka prywatna interwencja mogła tymczasowo uspokajać rynek. W kryzysie uczestnicy potrzebują nie tylko gotówki, ale również wiarygodnego sygnału, że ktoś potrafi ocenić ryzyko i skoordynować działania. Zarazem Chernow nie zamienia Morgana w bezkrytycznego bohatera. Fakt, że los systemu finansowego zależał od decyzji jednego prywatnego bankiera, ujawniał słabość instytucjonalną państwa oraz skalę prywatnej władzy. Panika z 1907 roku staje się więc w książce argumentem za trwałymi rozwiązaniami publicznymi, które później doprowadziły do stworzenia rezerwy federalnej. To przykład szerszej tezy autora: skuteczność jednostki w kryzysie może jednocześnie maskować systemowy problem. Po trzecie, Organization Kolei, przemiana bankiera w organizatora wielkiego przemysłu. Chernow szczegółowo analizuje rolę Morganów w konsolidacji amerykańskiego przemysłu, szczególnie kolejnictwa. W końcu XIX wieku linie kolejowe były podstawową infrastrukturą gospodarki, lecz często cierpiały z powodu nadmiernej konkurencji, długów, chaotycznej ekspansji i wojen cenowych. Bank JP Morgan nie ograniczał się do sprzedaży obligacji. W zamian za finansowanie ingerował w zarządzanie przedsiębiorstwami, wspierał reorganizację, promował łączenie spółek i dążył do ustabilizowania ich finansów. Zjawisko to, określane jako Morganization, pokazywało nowy model bankowości inwestycyjnej finansista, stawał się współtwórcą struktury przemysłu. Mechanizm miał swoją gospodarczą logikę. Jeśli bank gwarantował emisję papierów wartościowych, zależało mu, by firma miała zdolność do obsługi długu, przewidywalne dochody i kompetentne kierownictwo. Konsolidacja mogła ograniczyć destrukcyjną rywalizację, ale jednocześnie skupiała kontrolę nad kluczowymi sektorami w rękach niewielkiej grupy ludzi. Czernow pokazuje oba skutki. Morganowie przyczyniali się do profesjonalizacji zarządzania i porządkowania rynku kapitałowego. Lecz ich system osłabiał przejrzystość oraz demokratyczną kontrolę nad gospodarczą władzą. Wątek kolei pozwala zrozumieć, dlaczego debaty o trustach i monopolu nie były wyłącznie sporami ideologicznymi. Dotyczyły realnego pytania, czy stabilność gospodarcza musi być kupowana ceną koncentracji wpływów. Po czwarte, rozdzielenie bankowości po wielkim kryzysie i narodziny Morgan Stanley. Jedną z najważniejszych zalet książki jest to, że nie kończy się wraz ze śmiercią J.P. Morgana. Czernow śledzi, jak firma musiała przystosować się do świata, którym jej dawny model działania znalazł się pod silną presją polityczną i regulacyjną. Wielki kryzys podważył społeczne zaufanie do banków, a dochodzenia publiczne ujawniły konflikty interesów oraz przywileje wielkich domów finansowych. Ustawa Glassa-Steagalla wymusiła rozdzielenie bankowości depozytowej od inwestycyjnej. Dla Imperium Morganów oznaczało to zasadniczą reorganizację. Działalność komercyjna była kontynuowana przez Morgan Guaranty. Natomiast bankowość inwestycyjna otrzymała nową formę w Morgan Stanley. Autor pokazuje, że regulacja nie jest jedynie technicznym dodatkiem do rynku. Może zmieniać organizację firm, źródła ich dochodów i granice dopuszczalnego ryzyka. Ten fragment książki unaocznia także trwałość instytucji. Nazwisko Morgan nie gwarantowało zachowania dawnej pozycji w niezmienionej postaci, ale sieć relacji, doświadczenie partnerów i renoma pozwalały adaptować się do nowych zasad. Czernow nie traktuje podziału jako prostego triumfu reformy, ani wyłącznie jako porażki prywatnej bankowości. Interesuje go napięcie między potrzebą ograniczania konfliktów interesów a zdolnością rynku do finansowania przedsiębiorstw. Dzięki temu historia regulacji staje się analizą kompromisów, które do dziś kształtują sektor finansowy. Na koniec władza, elitarność i etyczne granice dynastii finansowej, The House of Morgan, nie jest hagiografią bankowej dynastii. Czernow przedstawia imponującą kompetencję jej partnerów, ich dyskrecję i zdolność działania w skali międzynarodowej, ale równie wyraźnie bada społeczne koszty takiej potęgi. Morganowie funkcjonowali w środowisku, gdzie prywatne kluby, rodzinne koneksje, prestiż edukacyjny i nieformalne porozumienia mogły mieć znaczenie porównywalne z formalnymi procedurami. Taki model ułatwiał szybkie podejmowanie decyzji i opierał się na osobistej odpowiedzialności partnerów, lecz zarazem ograniczał dostęp ludzi spoza uprzywilejowanych kręgów. Autor zwraca uwagę na obecne w kulturze firmy uprzedzenia, w tym antysemityzm, oraz na moralne sprzeczności instytucji, która przedstawiała się jako strażnik stabilności, a jednocześnie czerpała korzyści z wyjątkowej pozycji. Ważne są również relacje banku z rządem i wielkim biznesem. Kiedy prywatna firma finansuje strategiczne przedsiębiorstwa, uczestniczy w operacjach międzynarodowych i pomaga ratować rynek, granica między usługą publiczną a prywatnym interesem staje się nieostra. Czernow nie oferuje łatwego werdyktu. Pokazuje filantropię, wkład w rozwój instytucji oraz profesjonalne standardy, ale nie pozwala, by te zasługi przesłoniły problem koncentracji władzy. To sprawia, że książka pozostaje użyteczna jako studium odpowiedzialności finansowej, nie tylko jako historia bogatej rodziny. Podsumowując, książka Czernowa będzie szczególnie wartościowa dla czytelników zainteresowanych historią bankowości, rozwojem kapitalizmu amerykańskiego, dziejami Wall Street oraz relacjami między rynkiem a państwem. Skorzystają z niej także osoby pracujące w finansach, choć nie należy traktować jej jako podręcznika współczesnego inwestowania. Jej praktyczna wartość polega raczej na pokazaniu trwałych mechanizmów znaczenia płynności w czasie paniki, roli reputacji w kredycie, wpływu regulacji na modele biznesowe i ryzyka wynikającego z koncentracji finansowej władzy. Czytelnik otrzymuje również historyczną perspektywę, która pomaga ostrożniej oceniać twierdzenia o całkowitej nowości obecnych kryzysów lub innowacji rynkowych. Na tle wielu książek o wielkich finansistach, The House of Morgan wyróżnia się skalą i zakresem. Nie redukuje historii do życia J.P. Morgana ani do jednego spektakularnego kryzysu. Obejmuje około półtora wieku, kilka pokoleń, Londyn i Nowy Jork, przemysł, politykę, wojny, reformy oraz przeobrażenia samych instytucji morganowskich. Chernow potrafi przy tym połączyć biografię z wyjaśnianiem złożonych zjawisk gospodarczych. Książka jest długa i miejscami wymaga skupienia, zwłaszcza tam, gdzie opisuje reorganizację firm i ewolucję instrumentów finansowych. Zamian daje znacznie więcej niż chronologię sukcesów banku. Jest analizą tego, jak prywatne relacje i decyzje wpływały na publiczny system finansowy oraz jak ten system stopniowo ograniczał władzę dawnych domów bankowych. To właśnie równowaga między narracją, szczegółem i krytycznym dystansem stanowi o jej trwałej randze. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ron Chernow, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.